to taki rys wspólny pewnego pokolenia, które potem zostało określone mianem pokolenia Kolumbów czy pokolenia polskiej szkoły filmowej już w odniesieniu do filmu. Bo rzeczywiście jak się przyglądamy Kawalerowiczowi, to przede wszystkim zwraca uwagę to jego wykształcenie plastyczne, czyli właśnie Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie i Instytut Filmowy w Krakowie. To był taki właściwie krótki kurs przygotowawczy, a nie szkoła filmowa, której jeszcze wówczas nie było. Ale ten sam element biograficzny powtarza się i u Andrzeja Wajdy, i u Wojciecha Jerzego Hasa. O tyle jednak Kawalerowicz jest inny, że jeśli chodzi o Wajdę czy o Hasa, to ta, powiedzmy, taka rzucająca się w oczy symbolika obrazu, to co na pierwszy rzut zwraca uwagę, właśnie ta malarskość. Zresztą o tej malarskości bardzo wiele mówiło się właśnie w odniesieniu do filmu Wajdy, w odniesieniu do filmów Hasa. Natomiast właśnie ten element biografii Hasa, czyli wykształcenie plastyczne, rzadko kiedy było podnoszone. Tak naprawdę ten motyw w jego twórczości pojawił się i przez krytyków został zauważony przy Matce Joannie od Aniołów. I w 78 roku pamiętam, że ukazał się taki ciekawy tekst Marii Kornatowskiej na łamach miesięcznika Kino i ten tekst zwracał uwagę właśnie na takie upodobanie do geometrii, do symetrii, do harmonii. I Kornatowska to nie wprost, ale właśnie wiązała z jego wykształceniem plastycznym, chociaż ten motyw nie był jakoś w tym artykule bardzo silnie podkreślany, ale tak naprawdę wydaje się, że dopiero ta specyfika Matki Joanny zwróciła uwagę właśnie na biografię
Hasa. Krytyków, tak? Obserwatorów życia filmowego.
Tak, że to był taki film, który rzeczywiście po raz pierwszy w twórczości Hasa, Kawalerowicza, która, no tutaj te tytuły zostały wymienione, wszyscy, którzy znają te filmy, od razu rysuje się taki obraz reżysera niezwykle eklektycznego. No, pierwsze spojrzenie na twórczość Kawalerowicza to jest takie spojrzenie, którym bardzo trudno jest ogarnąć wszystkie jego filmy i wydobyć z tych filmów jakieś elementy wspólne, ale właśnie Matka Joanna od Aniołów była filmem wyjątkowym, bo właśnie ze względu na typ obrazowania, na stylistykę, na ten wyjątkowy też w twórczości Kawalerowicza styl, który być może zwrócił właśnie uwagę i recenzentów, i krytyków na to, że on ma takie wykształcenie plastyczne. Ono się chyba wtedy dopiero pierwszy raz pojawiło.
Kiedy myślimy też o tych filmowych początkach Kawalerowicza, to też się tak składa, że ta setna rocznica jego urodzin zbiega się gdzieś z 75. rocznicą premiery Zakazanych Piosenek, a to tam są też jego pierwsze kroki jako asystenta, rzecz jasna, reżysera, ale gdzieś też już w tej łódzkiej legendarnej wytwórni filmów fabularnych, bo tak naprawdę te jego pierwsze takie realne kroki jako artysty to były powiązane z socrealistyczną rzeczywistością, prawda?
Tak. Kawalerowicz, no mówiąc wprost, miał trochę pecha, że debiutował dwa lata przed Andrzejem Wajdą chociażby. Tak rocznikowo, kiedy się przyglądamy tym rocznikom twórców Polskiej Szkoły Filmowej, no to można by powiedzieć, że oni byli właściwie takim rocznikiem pomiędzy poszczególnymi reżyserami, tam były 2-3 lata różnicy, jeśli chodzi o datę urodzenia, więc wspólnie tworzyli to pokolenie Kolumbów, ale niestety ta historia kina polskiego, szczególnie ta historia powojenna, tam ten okres różnicy 2-3 lat miał naprawdę znaczenie, to znaczy jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten socrealizm, taki ortodoksyjny socrealizm, prawda, bo oczywiście to te daty też są w pewnym sensie umowne, to znaczy one są sztywne, bo historycy kina wyznaczają jakieś granice, czyli od zjazdu w Wiśle 49 rok, powiedzmy do roku 54, taki ostatni stricte socrealistyczny film, no to jest Niedaleko Warszawy, czyli właśnie 54 rok. Natomiast później oczywiście różne elementy tego socrealizmu w polskim kinie jeszcze były obecne. Natomiast to jest stosunkowo krótki okres, prawda? Dlatego jak patrzymy na to z perspektywy, no to te 5 lat to jest bardzo krótki okres, ale no niestety ci reżyserzy, którzy chcieli wejść do zawodu, nie mieli innego wyjścia, tylko debiutowali no, w takim okresie, jaki był, prawda?
I teraz... I tak się też uczyli tego warsztatu, prawda?
I też się tak uczyli tego warsztatu, czyli właśnie te pierwsze kroki Kawalerowicza, no to były pierwsze kroki reżysera, który uczył się warsztatu od twórców, którzy tworzyli to kino socrealistyczne, prawda? Bo on też był asystentem reżysera Wandy Jakubowskiej na przykład. No i niestety debiutowali w takim, a nie innym okresie, prawda? I to nie była kwestia wyboru. To była kwestia jakiejś konieczności.
I rzeczywistości,
w której się funkcjonowało. No i teraz weźmy pod uwagę, że on debiutuje taką właśnie typową ždanowszczyzną, czyli takim socrealistycznym filmem jak Gromada. A 4 lata później Wajda robi Pokolenie, prawda? Czyli ten film przełomowy i ten film, w którym jeszcze te elementy socrealistyczne oczywiście są, no ale już dochodzi do jakiegoś przełomu w polskim kinie, w polskiej kulturze w ogóle, bo to był bardzo, bardzo ważny film, więc trochę za wcześnie niestety Kawalerowicz zaczął tą swoją przygodę.
Taki moment przełomowy, to znaczy moment, w którym także historycy kina czy krytycy filmowi widzą punkt, w którym ujawnia się właściwy język filmowy Kawalerowicza, to który to jest moment w jego twórczości?
I to jest znowu bardzo problematyczne, bo jeśli w twórczości reżysera w Polsce pojawia się coś, co można określić mianem takiego, powiedzmy, epizodu socrealistycznego. To jest nie tylko przypadek Kawalerowicza, to jest przypadek też na przykład Andrzeja Munka. To krytycy, historycy kina mają taką predylekcję do tego, żeby już w tych filmach wczesnych, czyli właśnie tych socrealistycznych, no szukać czegoś, co ja górnolotnie nazwę takimi znamionami geniusza, prawda? Czyli pokazywać, że no wprawdzie funkcjonował w takiej rzeczywistości.
Ale już coś przejawia.
Ale już coś przejawia, już próbował jakiś odstęp, już gdzieś tam ujawniał się ten jego indywidualny styl. W związku z tym, no to jest oczywiście dyskusyjne, prawda? Kiedy dla Akademii Filmu Polskiego Piotr Zwierzchowski mówił o tej dylogii Kawalerowicza, czyli Celuloza i Pod gwiazdą frygijską, on mówi, że to są arcydzieła kina socrealistycznego, prawda? No to trochę brzmi...
Taki dobry oksymoron.
Taki dobry oksymoron, prawda? Ale to jakby też pokazuje, że... Oczywiście to jest kwestia dyskusyjna, problematyczna, czy można mówić o czymś takim jak arcydzieła w obrębie no czegoś tak niezwykle, mówiąc,
ograniczającego
skonwencjonalizowanego i nie pozostawiającego żadnej swobody twórczej. No, ale te filmy już dla niektórych krytyków, te filmy już obrazowały jakiś własny styl, czyli jakąś predylekcję do pewnej tematyki, pewnego typu bohatera, więc jak widać już w tych wczesnych filmach, widać te elementy być może przyszłego mistrza kina, jakiego szukano w tych socrealistycznych agitkach. No ale tak naprawdę chyba tym pierwszym filmem, który dokonał takiego przełomu, no to był Pociąg.
Tutaj też wspaniała rola Leona Niemczyka. Część oczywiście zdjęć była realizowana w wytwórni przyłąkowej, jak zbudowano de facto Pociąg i jak z tego co wiem, mam nadzieję, że to są sprawdzone informacje, cała jazda musiała być na nowo zbudowana, nie była taka standardowa, tylko po to, żeby właśnie ją zmieścić we wnętrzu tego pociągu w halach wytwórni. To też są niesamowite historie, ale to w takim razie, jeżeli ten tytuł mielibyśmy uznać za ten taki przełomowy w mówieniu własnym językiem, czy gdzieś w przedstawieniu już swojej zdefiniowanej w pewien sposób estetyki filmowej, to co na tą definicję się składa de facto?
Ja myślę, że to, co jest jednocześnie wielką zaletą Kawalerowicza, ale jednocześnie jest ogromnym problemem z Kawalerowiczem, to znaczy jego absolutna nieprzystawalność do takich gotowych formuł. I to w zależności oczywiście od subiektywnego zdania, no mogło być walorem. Pociąg, który pojawił się w momencie szczytowym Polskiej Szkoły Filmowej, był filmem, który mieścił się, jeśli chodzi o moment premiery w tym okresie, ale absolutnie do tego okresu nie przystawał. Tak? I teraz znowu odwołując się do jakiejś pamięci kulturowej widzów, słuchaczy, ci z Państwa, którzy znają takie filmy jak Kanał, Eroika, Popiół i Diament i zestawią to z Pociągiem, no to te różnice widać. Widać na każdym możliwym polu, tak? Od tematu, czyli w ogóle ucieczka od tematu tak zwanego historycznego, tak? A tutaj już szczególnie ten temat wojenny, który naznaczył polską szkołę. Tego w Pociągu nie ma. Więc to była taka pierwsza podstawowa kwestia. To jest film współczesny, tak? Czyli moment realizacji zbiegł się z momentem, w którym ulokowana jest akcja. To też jest nietypowe, jeśli chodzi o polską szkołę filmową. No i ta forma, na którą pani przed chwilą zwróciła uwagę, czyli właśnie ta niecodzienna formuła, taka samoograniczająca się klaustrofobiczna przestrzeń, to później stanie się wyznacznikiem tego nowego kina w latach 60., kiedy Polański będzie robił Nóż w wodzie. To prawda, wszyscy się zachwycali tym sposobem konstrukcji przestrzeni, to jak właśnie narzuca sobie takie rygory formalne Polański, żeby tych bohaterów osadzić w taki bardzo...
I też skoncentrować na nich uwagę, prawda?
I te anegdoty, one oczywiście mogą funkcjonować na zasadzie anegdot, ale mi się wydaje, że to jest bardzo istotne, to co też przed chwilą pani zaznaczyła, że ten film został zrealizowany w studio.
Proszę.
Przepraszam. Chciałam panu oddać dług.
drobnostka.
Jeszcze raz bardzo panu dziękuję.